Wtedy z lóż sąsiednich zaczęto spoglądać na loże hrabiego. Osoby zaś przechadzające się po korytarzu zatrzymały się za Chateau Renaudem i Bichampem. — Co się panu stało? — zapytał Monte Cristo, nie objawiając jakiegokolwiek wzburzenia. — Zdaje mi się, że nie jesteś pan przy zdrowych zmysłach. — Jestem przy zdrowych zmysłach na tyle, żeby zrozumieć pańskie podłe machinacje i oznajmić panu, że pragnę się zemścić — krzyknął Albert rozjuszony. — Nie rozumiem pana, a oprócz tego bądź pan łaskaw mówić ciszej. Jestem tutaj u siebie, a więc ja jeden mam prawo podnosić głos. Niech pan wyjdzie. I Monte Cristo wskazał mu drzwi gestem rozkazującym i jakże wspaniałym. — A już ja pana potrafię stąd wypłoszyć — zawołał Albert, mnąc kurczowo rękawiczkę, której hrabia nie spuszczał z oczu. — Dobrze — odparł z flegmą Monte Cristo. — Widzę, że pan szukasz ze mną zwady, ale przyjmij jedną radę i nie zlekceważ jej. Źle czyni, kto zbyt głośno rzuca wyzwanie. Rozgłos nie każdemu służy, hrabio de Morcerf. Kiedy padło to nazwisko, rozległ się szmer zdziwienia. Nazwisko Alberta było od wczoraj na ustach wszystkich. Albert najpierw i najlepiej zrozumiał aluzję. Uczynił tedy gest, aby cisnąć rękawiczkę w twarz hrabiemu, ale Morel chwycił go za rękę, a Bichamp i Chateau Renaud, lękając się burdy, przytrzymali porywczego młodzieńca. Monte Cristo nie wstał, a tylko przechylił się na krześle, wyciągnął rękę i wyjął ze skurczonych palców Alberta zmiętą i wilgotną rękawiczkę. — Uważam — powiedział ze straszliwą groźbą — żeś rzucił mi pan rękawiczkę, a odeślę ci ją, owinąwszy w nią kulę. A teraz wyjdź pan, bo inaczej zawołam służbę i każę pana wyrzucić za drzwi. Półprzytomny, przerażony, z okiem krwią nabiegłym, Albert cofnął się o dwa kroki. Morel, korzystając z tego, zamknął drzwi. A Monte Cristo wziął lornetkę i ją przyglądać się sali, jakby nie zaszło nic osobliwego. Człowiek ten miał serce ze spiżu, a twarz z marmuru. Morel nachylił się ku niemu. — Coś pan mu zrobił — szepnął. — Nic, to znaczy jemu osobiście nic. Ale przecież to dziwne zajście musi mieć jakąś przyczynę. Pana Alberta wytrąciło z równowagi niepowodzenie, jakiego doznał jego ojciec. Czyżbyś pan był w to zamieszany? Heidi poinformowała izbę o zdradzie hrabiego. No tak, słyszałem o tym, ale wierzyć mi się nie chciało, że ta niewolnica grecka, którą widywałem tu z panem, jest córką Ali Paszy. Niebywałe, a jednak to prawda. No, teraz już wszystko rozumiem. Zaczepka była ukartowana. Jak to? Albert pisał dziś do mnie, żebym przyjechał wieczorem do opery, chciał mieć we mnie świadka zniewagi, którą zadał panu. Możliwe, odparł Monte Cristo z niezmąconym spokojem. Ale co pan z nim uczynisz?
Z kim?
Z Albertem.
Z Albertem?
Odparł Monte Cristo, nie tracąc niezmąconego spokoju. Zabiję go jutro przed 10 rano i basta. Oto co z nim uczynię. Morel ujął rękę Monte Cristo i zadrżał. Taka była spokojna i chłodna. — O, hrabio — rzekł. — Ojciec go tak kocha. — Przestań pan mówić na ten temat. Żachnął się Monte Cristo po raz pierwszy, nie panując nad gniewem. — Będzie cierpiał za moją przyczyną. Morel osłupiał i puścił rękę hrabiego. — Hrabio, hrabio — rzekł. — Drogi panie Maksymilianie — przerwał hrabia — posłuchaj lepiej, jak prześlicznie Dupré śpiewa tę frazę. O Matyldo, bóstwo mojej duszy! Ja pierwszy poznałem się na nim w Neapolu i oklaskiwałem go pierwszy.
Brawo! Brawo!
Morel zrozumiał, że teraz nic nie wskóra. Postanowił więc zaczekać. Kurtyna opadła. Ktoś zastukał do drzwi. Proszę, powiedział Monte Cristo, a głos jego nie zdradzał najlżejszego wzruszenia. Zjawił się Bichamp. — A, witam, witam — ozwał się Monte Cristo, jakby tego wieczoru zobaczył dziennikarza po raz pierwszy. — Niechże pan siada. Bichamp skłonił się, wszedł i usiadł. — Panie hrabio — powiedział — towarzyszyłem przed chwilą, jak pan to pewnie zauważył, hrabiemu de Morcerf. — To znaczy — roześmiał się Monte Cristo — żeście panowie byli zapewne razem na obiedzie. Miło mi, że wypiłeś pan mniej wina niż pan Albert. Panie hrabio, przyznaję, że Albert zawinił, nie zapanowawszy nad nerwami. Jeśli o mnie idzie, przepraszam najmocniej. Skoro zaś przeprosiłem, podkreślam, że jedynie w swoim imieniu przystępuję do rzeczy. Jesteś pan zbyt eleganckim człowiekiem, abyś odmówił mi pewnych wyjaśnień dotyczących pańskich stosunków z mieszkańcami Chuaniny. Następnie dorzucę parę słów w związku z ową młodą Greczynką. Monte Cristo poruszył wargami i spojrzał w taki sposób, że Bichamp zamilkł.
No cóż, ozwał się z uśmiechem, przepadły moje nadzieje.
Jakie nadzieje? Spytał Bichamp.
Oczywiście rozpowiadasz pan, że jestem człowiekiem ekscentrycznym, według pana jakimś Larą, Manfredem albo Lordem Raduinem. Przyzwyczaiwszy się do mojej ekscentryczności, twierdzisz pan, że jestem typem banalnym. Masz mnie pan za prostaka, wreszcie żądasz wyjaśnień.
No, no, drogi panie, chyba to żarty.
A jednak, odparł wyniośle Bichamp, istnieją okoliczności, w których uczciwość nakazuje.
Mój panie, panu hrabiemu de Monte Cristo rozkazuje jedynie pan hrabia de Monte Cristo, a więc ani słowa więcej na ten temat, jeśli pan łaskaw. Robię, mój panie, to, co mi się podoba i wierz mi, że zawsze mi się udaje.
Panie hrabio, człowiek elegancki nie zadowoli się taką odpowiedzią. Trzeba gwarancji honoru.
Łaskawy panie, jestem żywą gwarancją. Odparł zimno hrabia, lecz oczy jego ciskały groźne błyski. Obaj mamy w żyłach krew i przelejemy ją chętnie. Oto nasza wzajemna gwarancja. Powtórz pan to wicehrabiemu i powiedz mu jeszcze, że jutro przed 10 rano jego krew popłynie.
Pozostaje mi już tylko oznaczyć warunki.
To mi jest, proszę pana, całkiem obojętne. Niepotrzebnieś pan przeszkodził mi dla takiej błahostki oglądać spektakl.
We Francji ludzie pojedynkują się na szpady albo na pistolety. W koloniach strzelają do siebie z karabinów. W Arabii walczą na sztylety.
Powiedz pan swojemu klientowi, że choć mnie obraził, będę ekscentryczny do końca i zostawiam mu wybór broni. Przyjmuję wszelkie warunki bez dyskusji i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszelkie, zrozumiałeś pan? Wszelkie! Gotów jestem nawet ciągnąć losy, choć to zawsze idiotyzm, bo widzi pan, jestem pewien wygranej.
Pewien wygranej, powtórzył Bichamp, spoglądając z przerażeniem na hrabiego.
Ależ oczywiście, odpowiedział Monte Cristo, wzruszając lekko ramionami. W przeciwnym wypadku nie potykałbym się z panem de Morcerf. Zabiję go, bo tak trzeba, więc tak będzie. Tylko napisz pan do mnie słówko dziś jeszcze, uwiadamiając o godzinie i rodzaju broni. Nie lubię czekać.
A więc na pistolety o 8 rano w Lasku Vincennes, oznajmił Bichamp zbity z tropu, nie wiedział bowiem, czy ma do czynienia z nieumiarkowanym fanfaronem czy z szatanem.
Zgoda. Skoro wszystkośmy ustalili, nie przeszkadzaj mi pan, jeśli łaska, przyglądać się spektaklowi. A pański przyjaciel Albert, niech mnie dziś już nie odwiedza. Zaszkodziłby sobie nowymi grubiaństwami. Niechże wróci do domu i niech się prześpi.
Bichamp wyszedł, nie posiadając się ze zdziwienia.
Mogę liczyć na pana, prawda?
Zwrócił się Monte Cristo do Morella.
Oczywiście może hrabia mną dysponować, tylko cóż takiego? Chciałbym dla zasadniczych względów poznać istotną przyczynę.
To znaczy, że mi kapitan odmawia.
Ależ nie. Prawdziwej przyczyny nie zna i ten młodzieniec posuwający się na ślepo.
Prawdziwą przyczynę znam tylko ja i Bóg, ale ręczę panu honorem, że Bóg, znając przyczynę, będzie z nami.
To mi wystarczy, hrabio.
Kto będzie pańskim drugim sekundantem?
Znam w Paryżu tylko dwóch ludzi godnych tego zaszczytu, pana i pańskiego szwagra.
Czy sądzi pan, że Emmanuel wyświadczy mi tę przysługę?
Ręczę za niego.
Doskonale, nie trzeba mi więcej.
A więc jutro u mnie o 7 rano, tak?
Stawimy się obaj.
A teraz posłuchajmy, kurtyna się podnosi. Nie tracę nigdy ani jednej nutki z tej opery. Trudno piękniejszą muzykę niż w Wilhelmie Tellu.